Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Tadeusz Cieślak.
Papież Franciszek odbył ingres do rzymskiej katedry na Lateranie. W homilii przypomniał o istocie i potrzebie doświadczenia Bożego miłosierdzia. Musimy mieć odwagę iść i głosić Chrystusa Zmartwychwstałego, bo On jest naszym pokojem, zachęcał w południe wiernych Ojciec Święty. Witam w niedzielę 7 kwietnia i zapraszam na program informacyjny. Obliczom Bożego Miłosierdzia poświęcił papież Franciszek swoją homilię podczas mszy w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Uroczystość ingresu do katedry diecezji rzymskiej poprzedziła inauguracja tablicy toponimicznej Placu Błogosławionego Jana Pawła II. Tak właśnie nazywa się od dziś część Placu Świętego Jana na Lateranie w pobliżu siedziby wikariatu rzymskiego. Ojca Świętego witały na Lateranie tłumy wiernych zgromadzone wokół bazyliki. W homilii Franciszek wskazał, że Boże miłosierdzie często objawia się w cierpliwości, z jaką Stwórca traktuje grzesznika. Tak jest i z niewiernym Tomaszem, któremu Jezus daje tydzień, by przekonać go o prawdzie zmartwychwstania.
W moim życiu osobistym bardzo wiele razy widziałem miłosierne oblicze Boga i Jego cierpliwość. Widziałem też w tak wielu ludziach odwagę wejścia w rany Jezusa ze słowami: Panie, jestem tutaj, przejmij moje ubóstwo, ukryj w swoich ranach mój grzech, obmyj go swoją krwią. I zawsze widziałem, że Bóg to czynił. Przyjmował, pocieszał, obmywał, miłował. Drodzy bracia i siostry, pozwólmy się otulić miłosierdziem Boga. Zaufajmy Jego cierpliwości, która zawsze daje nam czas. Miejmy odwagę wrócić do Jego domu, zamieszkać w ranach Jego miłości, pozwalając Mu nas kochać, spotkać Jego miłosierdzie w sakramentach. Poczujemy wtedy Jego czułość, Jego objęcia i także my sami będziemy bardziej skłonni do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczenia, miłości.
O pokoju, miłosierdziu i wierze jako darach zmartwychwstałego Jezusa mówił z kolei papież Franciszek w rozważaniu przed maryjną modlitwą okresu wielkanocnego. Wyjaśnił, że słowa zmartwychwstałego do uczniów „pokój wam” są nie tyle pozdrowieniem, co samym darem pokoju. Jest on wynikiem doświadczenia miłosierdzia Boga, przebaczenia grzechów. Drugi dar obecny w Ewangelii dzisiejszej niedzieli to wiara. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jak zauważył papież, Jezusowe słowa skierowane do Tomasza są błogosławieństwem na wszystkie czasy dla tych, którzy poprzez Słowo Boże głoszone w Kościele i świadczone przez chrześcijan wierzą, że Jezus Chrystus jest wcieloną miłością, ucieleśnionym miłosierdziem.
Kościół został posłany przez Chrystusa Zmartwychwstałego, aby przekazać ludziom odpuszczenie grzechów i sprawiać w ten sposób, aby wzrastało Królestwo Miłości, zasiać w sercach pokój, aby umocnił się on także w relacjach międzyludzkich, w społeczeństwach, w instytucjach. A Duch Chrystusa Zmartwychwstałego usuwa lęk z serc apostołów i pobudza ich, by wyszli z Wieczernika, aby nieść Ewangelię. Miejmy także i my więcej odwagi, aby świadczyć wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego. Nie możemy bać się bycia chrześcijanami i życia jak chrześcijanie. Musimy mieć odwagę iść i głosić Chrystusa Zmartwychwstałego, bo On jest naszym pokojem. On wprowadził pokój swoją miłością i przebaczeniem, swoją krwią i miłosierdziem.
W Kordobie w Hiszpanii odbyła się pierwsza w obecnym pontyfikacie beatyfikacja. Do chwały ołtarzy został wyniesiony 17-wieczny kapłan i zakonnik Krzysztof od świętej Katarzyny. Uroczystością przewodniczył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato. Przyszły błogosławiony urodził się w ubogiej chłopskiej rodzinie jako Cristóbal López de Valladolid. Mimo biedy udało mu się zostać księdzem. Ciężko ranny na wojnie, w której brał udział jako kapelan wojskowy, wiódł następnie życie pustelnicze w pobliżu Kordoby. W mieście tym założył potem Szpital Jezusa Nazarejskiego, przy którym rozwinęły działalność zorganizowane przez niego szpitalne zgromadzenia franciszkańskie, męskie i żeńskie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam. Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Po raz kolejny przeżyliśmy oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Pozostajemy jednak nadal w atmosferze kontemplacji tej największej tajemnicy naszej wiary. A istota tajemnicy polega na tym, że wciąż pozostają bez odpowiedzi pewne pytania związane z tym niezwykłym wydarzeniem. O tym, co stało się po odkryciu przez niewiasty pustego grobu oraz o pierwszej katechezie wiary, którą żyjemy dzisiaj, rozmawiają Monika Sadowska i ksiądz Wojciech Hackiewicz. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie z Siedlec. Zrealizował ją Krzysztof Łupkowski. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Co zobaczyli apostołowie, którzy wczesnym rankiem po szabacie dotarli do grobu?
Opis ewangelijny mówi, że zobaczyli kamień odsunięty, odkryli, że nie ma ciała w grobie i zauważyli leżące płótna. I więcej niestety nic tam nie zdradzają. Mogli chociaż słowem przebąknąć, co tak naprawdę ich uderzyło. Musimy się tego domyślać. Ale ciekawa rzecz, że nie tylko święty Jan, opisując tę scenę, kiedy to Piotr z Janem biegnął do grobu i najpierw Jan zagląda, zobaczył i uwierzył, ale przepuszcza Piotra, on wchodzi. Mamy także w innych miejscach narracjach ewangelijnych, na przykład w Ewangelii Markowej jest takie stwierdzenie: oto miejsce, gdzie go złożyli. Zwróćcie uwagę na miejsce, gdzie go złożyli. Wiem, że Chrystus był złożony na takiej półce skalnej wykutej, specjalnej niszy, ale też u Mateusza anioł zachęca: chodźcie, zobaczycie miejsce, gdzie leżał. Czy to miała być tylko konstatacja pustego grobu, czy też coś więcej? Może właśnie chodziło o sposób ułożenia płócien, o sam fakt zauważenia płócien. To, co wiemy na pewno, to to, że w Ewangeliach jest używany ten fakt, że płótna zostały porzucone, najpierw jako argument taki apologetyczny, ukazujący wiarygodność zmartwychwstania Chrystusa. Jeżeli prawdą byłoby, że zwłoki Jezusa były wykradzione,
płótno byłoby odwinięte.
Płótno by było zabrane. Przecież wiadomo by było, że musieli to zrobić w pośpiechu. Z powodów nie tylko prawnych, że władze tego pilnowały i tak dalej, ale także nie zapominajmy, że apostołowie to byli pobożni Żydzi. Oni nie dotykali się trupów, nie dotykali grobu, nie dotykali płócien i tak dalej. To naprawdę było dla nich poważny problem. Czyniło ich nieczystymi i to od dziecka tak oni nie dotykają mar pogrzebowych, tego wszystkiego, co mogło zaciągnąć nieczystość rytualną. Kto by rozwijał płótna? Kto by się w to bawił? Sam fakt leżących płócien już jakby dementuje pogłoskę o ukradzeniu ciała, już sprawia ją mniej wiarygodną. Ale też musimy spojrzeć na coś innego, bo okazuje się, że niektórzy z badaczy, choćby słynny Vittorio Messori, zwraca uwagę na określenie leżący na ziemi, keimena, leżący. Mówi, że to można interpretować zupełnie inaczej. Nie tyle leżący, co jakby leżący horyzontalnie opadły. Dla porównania to samo słowo, keimena, używane jest na przykład w stosunku do tafli morza. Morze jest wzburzone, po czym jest keimena uspokojone, tak jakby opadłe. I to samo słowo zostało do tego zastosowane, czyli płótna jakby były nienaruszone. Jeżeli sobie teraz nasi słuchacze wyobrażają, że ciało jest jak w kokonie owinięte płótnami, to teraz tak jakby wypromieniowało przez nie, w wielkim cudzysłowie. Wyszło, tak jak Chrystus potem wychodził mimo drzwi zamkniętych. Ciało przeniknęło przez płótna, a płótna bez rozpakowywania jakby ich opadły bez rozwijania. To musiało zszokować. One nie były rozebrane, tak jakby w naszej formie istnienia. Ktoś nagle ożył, były takie zarzuty co do zmartwychwstania, że Chrystus był w letargu, potem było zimno w grobie, on się ocknął, no to musiałby się rozpakować, jakoś wydostać z tych płócien. One by były porozrywane, otwarte, natomiast tutaj nie. I też nie do końca jesteśmy pewni, jak interpretować ten termin i chustę leżącą na innym miejscu. Ponieważ można równie dobrze, niektórzy tak sądzą, twierdzić, że chusta, która była najpierw kładziona na twarzy, znajdowała się ciągle w tym pakunku. Jeszcze inni, jak chociażby Paul Bade, niemiecki dziennikarz, ten, który się zajmował wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, czy chustą z Manopello, zresztą autor książki, która się ukazała ostatnio na polskim rynku Twarzą w twarz, Koronni świadkowie zmartwychwstania, wysnuwa zupełnie jeszcze inną, bardzo odważną hipotezę, że pierwsi emisariusze zmartwychwstając kobiety, czy Maria Magdalena, bo to właściwie ona jest wymieniona u świętego Jana, poszła do grobu, gdy było jeszcze ciemno, więc ona nie mogła tego odkryć, co odkryli ci dwaj. Ona odkryła, że kamień jest odsunięty i zabrano Pana. Nie wiemy, gdzie położono. Natomiast oni już biegli, świtało. Pierwsze promienie słońca, mimo takiego niskiego, małego, skąpego wejścia do grobu, padały na jakby na to klepisko, na podłogę grobu. I co on tam widzi? Na tej podłodze widzi właśnie chustę. Tę chustę z jakiegoś tam bardzo delikatnego jedwabiu, bardzo drogą chustę, która zwinięta na oddzielnym miejscu miała leżeć. On próbuje to tłumaczyć tak, że ona jest, że można to rozumieć nie tyle zwinięta, co pognieciona, jakby poruszona. Bade twierdzi, że Jan musiał blasku słońca, promieni słońca, które padały na podłogę, zobaczyć po prostu na tej chuście twarz Jezusa. Taką, jak widzimy dzisiaj na Manopello. Ten żywe spojrzenie, które go przemieniło i dzięki któremu uwierzył. Niemiecki dziennikarz widziałby jakby brakujące ogniwo, żeby zrozumieć, dlaczego oni wyszli przemienieni. Bardzo atrakcyjnie brzmi ta hipoteza, ale pozostanie zawsze hipotezą, bo Ewangelia w takich szczegółach nam nie mówi. Na pewno nie odnaleźli ciała. Na pewno przeżyli łaskę, otrzymali łaskę rozpoznania tego, co się tam stało. Bo pamiętajmy, że rzeczywistość zmartwychwstania to jest rzeczywistość nadprzyrodzona. To jest już nie z tego świata. I żeby tego doświadczyć i rozpoznać, musi Bóg na to pozwolić.
Od pustego grobu do wiary w zmartwychwstanie i do głoszenia potem tej radosnej, dobrej nowiny, można powiedzieć całemu światu, to jest jednak długa droga. Tam się przez tą drogę przewija szereg świadków. Już ksiądz wspomniał wcześniej o pierwszych kobietach, które dotarły do grobu.
Ewangelista Marek mówi o trzech kobietach. U innych ewangelistów mamy ich imiona. To jest Maria, matka Jakuba, Maria Magdalena, Joanna, trzy kobiety. Jan mówi tylko o Marii Magdalenie, ale o dziwo, gdy już ona się odzywa, to mówi, że nie wiemy, gdzie go położono. Czyli Maria Magdalena jest ukazana jako tutaj ważna postać, natomiast nie była prawdopodobnie też sama, więc były to kobiety. Ewangeliści też nie precyzują, po co właściwie do tego grobu poszły tak do końca, bo jeden pisze, że poszły namaścić, inne, żeby zobaczyć grób. Widać, że te szczegóły nie są uzgadniane, ewangelistów nie interesują takie detale. Zresztą wszystkim, którzy by chcieli widzieć jakieś tutaj fałszerstwo pierwszego kościoła, ideę, którą wyssano z palca, albo z wyobraźni, albo z różnych innych powodów, to właśnie te nieuzgodnienia tych szczegółów paradoksalnie przeszkadzają taką hipotezę przyjąć, bo jeżeli ktoś by siedział i preparował oszustwo, no to on już by dopracował, bo tutaj widać, że nie, jest to tak prawda uderzająca, że aż ci pierwsi świadkowie nie dbają o szczegóły, bo ona jest tak uderzająca, że o co innego tam chodzi, nie będziemy się tu zajmować szczegółami, ludzie, tu się dokonało zbawienie świata. To była śmierć ekspiacyjna, on umarł za nasze grzechy, on jest teraz w zmartwychwstaniu, Bóg go objawił Mesjaszem, Panem. Chrystus to Pan, Kyrios, zaczyna się wiara Kościoła, zaczyna się z tego faktu zmartwychwstania rodzić w ogóle wspólnota Kościoła, która przejmie prerogatywy Jezusa, która będzie teraz tego Jezusa jakby w sposób tajemniczy udostępniać.
Być może chodzi tu po prostu o świadków, nawet jeśli to były kobiety.
Tak, tak, nawet, właśnie to słowo nawet, dlaczego? Dlatego, że no, na pewno dla młodego Kościoła kobiety były trochę problemem jako świadkowie. Ja tutaj mam wypis na przykład z Józefa Flawiusza, z dawnych dziejów Izraela, który pisze tak, nie należy ufać jednemu świadkowi. Musi być świadków trzech, albo przynajmniej dwóch. I to takich, których wiarygodność poświadczona jest ich dotychczasowym życiem. Od kobiet nie wolno przyjmować żadnych zeznań ze względu na lekkomyślność ich płci. Również niewolnicy nie mogą być świadkami ze względu na miernotę ich dusz, gdyż prawdopodobne jest, że przez chciwość lub trwogę zeznawaliby fałszywie. To był kłopot dla młodego kościoła, z jednej strony taki wizerunkowy, no kobiety pierwszymi świadkami, może też dlatego na oficjalnych listach świadków, jak chociażby w liście do Koryntian, gdzie Paweł zawarł starszą tradycję niż ta ewangeliczna, czyli teksty, które jakby treści, które już ta pierwsza wspólnota miała, te najstarsze treści, to w oficjalnych jakby tych listach świadków kobiety nie figurują. Figurują w opisach ewangelicznych. I teraz to, że Kościół ich nie pozbył się tego niewygodnego faktu, że to kobiety świadczą, tym bardziej, że nawet wrogowie Kościoła to wykorzystywali, obśmiewając na przykład Celsus, słynny wróg chrześcijaństwa, walczył z prawdą o zmartwychwstania, pisząc, Galilejczycy wierzą w zmartwychwstanie poświadczone jedynie przez jakąś historyczną kobietę. To, że nie usunęli tego, pokazuje, że to był historyczny fakt, że kobiety poszły do grobu, że były pierwszymi apostołami apostołów.
Te spotkania Jezusa Zmartwychwstałego z apostołami były bardzo ciekawe. Przychodzi mimo drzwi zamkniętych. Już ktoś wcześniej się z Chrystusem spotkał. Już głosi tak naprawdę, no z mocą, widziałem go, widziałem, to jest on. Ktoś nie wierzy, tak jak święty Tomasz. Muszę dotknąć ran, zobaczyć. Jedni już widzą, drudzy jeszcze nie. I ta droga od pustego grobu do rzeczywiście tego faktu, kiedy już oni wszyscy wiedzą, tak, to jest Chrystus, no to jest długa i trudna droga.
Tak do końca trudno jest odtworzyć sam proces odkrywania tej rzeczywistości, dlatego że musimy pamiętać, że ewangeliczne opisy zjawień się Chrystusa i odkrywania pustego grobu, czyli te wielkanocne narracje, one nie są sprawozdaniami. Każdy z tych opisów jest swego rodzaju już teologicznym traktatem i także ma charakter katechezy takiej paschalnej. Więc musimy tu uważać, na przykład chociażby tu wspomniany Tomasz, nie można go odczytywać jako niewierzącego czy niedowiarka, jak to się powszechnie przyjęło, tylko jest to katecheza, którym młody Kościół już głosił jakby drogę ku wierze. I bardziej należałoby powiedzieć, że Tomasz jest pielgrzymem ku wierze. I to jest taki schemat katechetyczny pokazujący, jak się będzie rodzić wiara, także w Kościele. Podobnie jest historia Marii z Magdalii. To też jest katecheza. Najpierw jest, nie mogę go rozpoznać, gdzie ten Chrystus jest. Potem twierdzenie Jezusa, na pewno nie w rzeczywistości zmysłowej, nie dotykaj mnie. To znaczy, nie szukaj mnie w rzeczywistości zmysłowej. Potem przychodzi łaska, interwencja samego Boga. Taka jest droga ku wierze. I wezwanie po imieniu, bo przecież ona nagle słyszy Mario, co w świecie Żydów nie było powszechne, że tak się zwracać po imieniu. To musiało ją dotknąć, czyli osobiste przeżycie, odkrycie zmartwychwstałego bardziej duchowo, no i już życie we wspólnocie Kościoła. Tak samo na przykład ten opis Chrystofanii, tak to się technicznie nazywa, to jest zjawień Jezusa zmartwychwstałego tym uczniom dążącym do Emaus, to też jest katecheza o tym, w jaki sposób dzisiaj Chrystus będzie obecny w Kościele odtąd. Będziecie Go rozpoznawać po łamaniu chleba i słuchając Słowa Bożego. Więc to już jest jakby nauczanie o tej obecności Jezusa nowej, przemienionej, która będzie dostępna w Kościele, w tej wspólnocie, którą On założył, który chciał i która dzisiaj w pewnym sensie, no brzydko mówiąc, tego Chrystusa udostępnia. Na pewno był szok, tak od strony psychologicznej, na pewno było niedowierzanie. Na pewno była w tym wszystkim także odrobina nadziei, bo jednak nie ma ciała, a może żyje, więc tak po ludzku patrząc, tak sobie analizując. Natomiast nie należy pomijać pewnego faktu. Każdy z nich, kto był świadkiem zmartwychwstałego, kto go ostatecznie spotkał, przede wszystkim dostąpił łaski, bo Bóg się objawił, Bóg pozwolił, by Chrystus objawił się komu chciał. I proszę zwrócić też uwagę, że objawia się tylko członkom Kościoła, swojej wspólnoty. Jakby na nowo tymi zjawieniami zbiera wspólnotę, na nowo do siebie przyciąga. Właściwie te zjawienia się zmartwychwstałego to było zwołanie się Kościoła, eklezja tu teu, zwołanie ludu, tego nowego ludu, którym on teraz będzie żył jako głowa tego mistycznego ciała. Więc Ewangelia to nie są relacje, jakbyśmy dzisiaj znaleźli w gazecie czy w jakimś tygodniku kolorowym, gdzie się opisuje pewne fakty. Tu mamy osnowę, tym wątkiem jest historia, bo to się zdarzyło w historii, ale osnową już jest wiara. A wiara się łączy z łaską, z tym, co Bóg daje. Zresztą proszę zwrócić uwagę także na fakt, że za każdym razem, gdy młody Kościół odkrywa pusty grób, to orędzie oznajmiają im nadprzyrodzone istoty, anioł pański, aniołowie, czyli Ewangelia chce powiedzieć, to orędzie nie jest wymysłem Kościoła. Myśmy je otrzymali, to jest z objawienia. Także każda z tych osób, która potem świadczyła o zmartwychwstaniu aż do śmierci, bo często oddając za to życie, ona doświadczyła łaski objawienia nadprzyrodzonego. Jakby Bóg odsłonił tę rzeczywistość, która stała się z Chrystusem, oni mogli zajrzeć za kurtynę tamtego świata, gdzie Chrystus żyje i gdzie jakby rozpoczął także drogę, która będzie finałem naszego życia.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.